Jarosław Kaczyński jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze, dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, bo dawno pana w tym studiu nie było. Jeśli dobrze liczę, był to marzec 2020 roku.
No to prawda.
Inny
ale
czas.
Ja w ogóle ostatnio nie tak często byłam w mediach, także proszę się nie czuć jakoś pokrzywdzony.
Ale pytań jest bardzo dużo. Zacznę może od takiego, o którym pan porze nie myślał. Czy wybiera pan się na polityczną emeryturę?
Panie redaktorze, to jest pytanie spośród tych najbardziej intymnych dla polityka. No, jeżeli ktoś wie, w którym roku się urodziłem, czyli w 49, no to łatwo obliczyć, że mam 72 lata. I w związku z tym taka perspektywa istnieje, ale kiedy to nastąpi, to Bóg jeden wie. Ja mogę powiedzieć, że wybrany jestem jako szef partii oczywiście, a nie jako wicepremier, do roku 25.
Czyli z własnej woli pan raczej w tej chwili na emeryturę się nie wybiera, chyba żeby coś...
No, chyba żeby tak pan Bóg zdecydował.
Panie premierze, pytam o to dlatego, że pojawiły się ostatnio takie informacje medialne, tak to się mówi, że pan zamierza opuścić rząd.
A rząd to tak, rzeczywiście, ja tego nie ukrywałem nigdy. Nie wiem, dlaczego to w tej chwili jest taka sensacja, bo ja tam przybyłem z pewnymi zadaniami i one w zasadzie już są na końcu drogi. Jeżeli je wykonam, no to mój pobyt w rządzie nie będzie miał jakiegoś wielkiego sensu. Ktoś może mnie zastąpić, natomiast no, w partii jest bardzo dużo do zrobienia, a no, wiek taki jak mój no, ma niestety tą wadę, że na dwóch etatach jest niełatwo.
Czyli prawdą jest to, że wycofa pan się z rządu, żeby zająć się partią. Zająć się partią dlatego, że czekają Polskę przyspieszone wybory?
Nie, tylko dlatego, że czekają konstytucyjne wybory, to znaczy w konstytucyjnym terminie. Ale to już jednak na początku przyszłego roku, bo tak to widzę, nie będzie termin taki bardzo odległy. Już będzie go można liczyć w miesiącach. Powyżej 12 miesięcy oczywiście, ale około 20-21 miesięcy. I to już jest taki moment, w którym naprawdę trzeba się za to brać.
Tylko pan mówi o końcu drogi, a jesteśmy, myślę, w takim momencie, kiedy jest no, wiele poważnych znaków zapytania. Choćby to, co dzieje się na wschodniej granicy, choćby sprawa COVID-u, inflacja, kryzys gospodarczy, który być może nas będzie czekał, niektórzy ekonomiści tak mówią.
Panie redaktorze, no ja w rządzie nie jestem od wszystkiego.
Ja wiem, ale mówię teraz o bezpieczeństwie.
Tylko
panie
sprawy bezpieczeństwa, właśnie, ale pan je ujął no, niezwykle szeroko, sprawy bezpieczeństwa. No, ja się zajmuję tym klasycznym bezpieczeństwem. I tutaj pewne sprawy oczywiście nigdy się nie kończą i gdyby tak to ujmować, to ja bym musiał być w rządzie no, bardzo, bardzo długo. A obawiam się, że nie dożyłbym tego momentu, w którym te sprawy przestaną być aktualne. Mam nadzieję, że kiedyś ludzkość do tego dojdzie. Natomiast te sprawy, które uważałem za szczególnie ważne w sferze polskich sił zbrojnych, w sferze porządku publicznego, porządku administracyjnego, także tego wszystkiego, co wiąże się z częstymi w Polsce krzywdami, jakich doznają obywatele ze strony administracji, to te sprawy są na poziomie przygotowania odpowiednich aktów.
Tylko że mamy stan wyjątkowy. Pytanie, czy to jest taki moment, kiedy rzeczywiście premier do spraw bezpieczeństwa może, powinien opuścić rząd?
No, w tej chwili mamy stan wyjątkowy. Jaki będziemy mieli stan w styczniu czy w lutym, tego nie wiemy. No, proszę pamiętać, że w tej chwili mogliśmy to przedłużyć o 2 miesiące, więc ten czas już minie. A później nie wolno przedłużyć stanu wojennego, to jest zakaz stanu wyjątkowego. To jest zakaz konstytucyjny, można go po jakimś momencie wznowić. Ale może to nie jest najlepsze wyjście, może ze względu na to, że przecież ten stan obejmuje minimalną część Polski i obejmuje też minimalną część tych ograniczeń, które można wprowadzić w trakcie stanu wyjątkowego, to lepiej by znaleźć jakieś inne rozwiązanie prawne.
Skoro pan myśli o opuszczeniu rządu za jakiś czas, kto pożegna się z rządem, a kto się z nim przywita w najbliższych dniach?
No tego panu nie powiem. I uczciwie też powiem, że nie dlatego, żebym nie wiedział, tylko dlatego, że no, lepiej jednak, żeby powiedział o tym premier, powiedział o tym prezydent.
No dobrze, to ja zacznę od przecieków medialnych, bo one są już gdzieś tam w tej przestrzeni medialnej, pojawiają się od kilku dni. Za ministra Pudę Henryk Kowalczyk, jako szef Ministerstwa Rolnictwa.
Ja mogę powiedzieć jedno, nie zaprzeczam, nie potwierdzam.
Michał Kurtyka ma odejść, a na jego miejsce przyjdzie Anna Moskwa.
Nie zaprzeczam, nie potwierdzam.
Czy Michał Dworczyk zostanie?
Tak, na pewno nie będzie zmieniony. Przynajmniej teraz.
A panie premierze, kto będzie ministrem rozwoju? Bo to też kluczowe ministerstwo po odejściu Jarosława Gowina cały czas jest wakat.
Jest wakat, bardzo sprawny człowiek o doświadczeniu i polskim, i ministerialnym, i międzynarodowym.
Piotr Nowak, obecny wiceminister finansów?
Piotr Nowak nie jest dzisiaj wiceministrem finansów.
Sekretarza chyba.
Jest doradcą szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
I to o niego chodzi?
Panie redaktorze, no ja rozumiem, że to jest część pana zawodu, ale z kolei częścią mojego, szczególnie kiedy się zajmuję bezpieczeństwem, jest dyskrecja.
Dobrze, to ja zapytam jeszcze o takie zadania, które być może pan stawia temu nowemu gabinetowi. Jeśli uważa pan, że wyborów wcześniejszych nie będzie, to są dwa lata, można przez te dwa lata sporo zrobić. Jak pan widzi, jakie dwie, trzy kluczowe reformy ten rząd powinien jeszcze dokonać?
Przede wszystkim powinien wcielić w życie, uczynić faktem, a nie tylko zapowiedzią, Polski Ład. A to jest szereg posunięć w różnych sferach. Ja wyróżnię w tym momencie sferę, która odnosi się do polskiej wsi, ale rozumianej szerzej, to znaczy także tych mniejszych miast. No, często używa się takiego określenia, które nie wszyscy akceptują, ja to rozumiem, no, prowincja. Ale proszę pamiętać, że na wsi w mniejszych miastach mieszka 53% Polaków. To jest większość. I oni żyją często w warunkach gorszych, wyraźnie często gorszych, niż ci, którzy żyją w miastach. I nie ma żadnych powodów, żeby ten stan był kontynuowany. A do tego jest ogromny problem rolnictwa. I tym zajęliśmy się i tu jest gotowy plan zarówno odnoszący się do tej sfery, którą można by określić jako uporządkowanie. Kodeks rolny, ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym, jak i jeżeli chodzi o wsparcie dla gospodarstw rolnych. Ja o tym mówię, bo na wsi dzisiaj rolnictwem zajmuje się już mniejszość, ale prawie wszyscy jakiś związek z rolnictwem mają. To jest szereg wsparć odnoszących się do tych, którzy prowadzą tą działalność i którzy chcą na przykład stworzyć gospodarstwo ekologiczne, chcą je cyfryzować, chcą wprowadzić elementy Zielonego Ładu, chcą dokonać restrukturalizacji małego gospodarstwa rolnego. Tam wszędzie będą mogli liczyć na państwo, ale tych wsparć, przede wszystkim wzrost dopłat, wyrównanie z przeciętną europejską, a w niektórych wypadkach nawet jej przewyższenie. A jeżeli ktoś będzie chciał korzystać także jeszcze z innych źródeł, na przykład takich, które odnoszą się do dobrostanu zwierząt, to wtedy to może być nawet przeszło 300 euro
panie premierze,
na hektar.
Ja wrócę do tego wcześniej internetowej długo naszej rozmowy właśnie, ale zapytam, bo część osób pewnie myśli sobie, niektórzy skorzystają jak rolnicy, ale inni jak przedsiębiorcy cały czas mówią, że stracą. Spytam o coś zupełnie innego. Rzecznik Praw Obywatelskich ostatnio zwrócił się z taką prośbą, żeby przesunąć wejście w życie Nowego Ładu, Polskiego Ładu, dlatego że jest ten czas bardzo krótki. Czas na choćby te konsultacje społeczne był bardzo krótki. Nie wszyscy są zaznajomieni z przepisami. Księgowi też mają dzisiaj bardzo duży znak zapytania. Czy jest pan skłonny przychylić się do tej prośby rzecznika i gdzieś opóźnić wejście Nowego Ładu, Polskiego Ładu o pół roku?
Ja uważam, że w tych sprawach trzeba działać jednak energicznie. Ja nie wiem, czym się pan rzecznik, pan minister, bo zawsze tak tytułuję rzeczników w moich pismach do nich, kieruje, ale wydaje mi się, że jest po prostu w błędzie. Oczywiście będą pewne kłopoty, jak jest duża zmiana, to kłopoty zawsze są. Ale przede wszystkim regresywny system podatkowy, który wprowadzono w Polsce już dosyć dawno temu, szczególnie za rządów Leszka Millera, jest czymś niespotykanym i to nie tylko w skali europejskiej, ale także szerszej i nie przyniósł w Polsce żadnych pozytywnych skutków, a jeżeli chodzi o tych, którzy mają coś stracić, to albo będą to straty żadne, no do jakieś 150-160 tysięcy złotych rocznego dochodu, albo będą to straty zupełnie minimalne, nieodczuwalne, a te poważniejsze dla ludzi, którzy naprawdę bardzo dużo zarabiają, mają bardzo duże dochody, w najmniejszym stopniu nie naruszą ich statusu materialnego, ich pozycji życiowej. Krótko mówiąc, to nie jest nic takiego, co naprawdę zmieni polską strukturę społeczną, czy w jakikolwiek sposób doprowadzi do realnego zubożenia jakichś grup. Natomiast pewne grupy, też szczególnie właśnie mające mniej, na tym wyraźnie skorzystają. No i skorzysta coś takiego, coś dość abstrakcyjne, ale tak naprawdę bardzo realne, to jest sprawiedliwość.
Krótko mówiąc, deklaruje pan, że Polski Ład wejdzie w życie od nowego roku. Opóźnień nie będzie.
Panie redaktorze, Polski Ład to jest naprawdę bardzo dużo różnych elementów. Ja tutaj wspomniałem tylko niektórych, bo... No, nie pozwoli mi pan na powiedzenie jeszcze o innych.
Czas antenowy po innych, prostu, jak to się mówi, jest ograniczony.
Ale krótko mówiąc, Polski Ład to jest, są przedsięwzięcia, które będą, można powiedzieć, się ciągnęły, będą podejmowane i będą dotyczyły różnych dziedzin życia. I zresztą Polski Ład już w jakimś sensie trwa. No, w tej, kończy się sprawa pierwszej transzy, jeżeli chodzi o wsparcie dla gmin. Później będzie już bardzo niedługo druga transza, później trzecia.
Patrzę na zegar, panie premierze, i muszę przejść do kolejnego pytania, żebyśmy zdążyli ze wszystkimi. Myślę, że
pan
są
się
jeszcze...
wyraźnie boi Polskiego Ładu.
Nie, nie. Ja się boję, że nie zdążymy ze wszystkimi tematami, a tych pytań do pana mam naprawdę bardzo dużo. Choćby te dotyczące inflacji. Myślę, że wszyscy, którzy nas dzisiaj słuchają, chodzą do sklepu, jeżdżą na stacje benzynowe, widzą, co się dzieje. To może niepokoić. I spytam pana, czy to nie jest taki moment, kiedy rząd powinien pomyśleć, co najmniej pomyśleć, a może i dokonać decyzji, żeby zmniejszyć akcyzę na paliwa. Pan, chyba to było 10 lat temu, apelował do Donalda Tuska wtedy o odwagę i szybką decyzję, żeby taką akcyzę wtedy obniżyć. Jak będzie dzisiaj?
Panie redaktorze, rząd na pewno powinien o tym myśleć i może tu wykorzystać różne metody. Niekoniecznie obniżenie akcyzy, czyli obniżenie wpływów podatkowych, i ja sądzę, że coś takiego się stanie i będę za tym bardzo optował. Natomiast nie uważam, żeby akurat ta metoda w tym momencie była najlepsza. Po prostu dlatego, że dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych dla ogromnej większości społeczeństwa, w gruncie rzeczy tak naprawdę dla całego społeczeństwa. No tylko ci, którzy żyją, proszę wybaczyć potoczny język, z cwaniactwa, ci rzeczywiście mogą na tym stracić. Cała reszta, to jest ogromna większość, na tym zyska. No to jednak wymaga pieniędzy, więc ja bym tutaj dochodów państwa nie obniżał, natomiast no, sugerowałbym, żeby różnego rodzaju podmioty gospodarcze troszkę ograniczyły swoją ekspansję dochodową.
Jarosław Kaczyński, przypomnę, jest naszym gościem. Panie premierze, to w takim razie, skoro deklaruje pan, że będzie wola rządu, żeby obniżyć akcyzę, spytam, czy będzie również wola, żeby obniżyć...
Ja nie mówię...
Pan powiedział, że powinna, tak? Rozumiem,
nie,
że się
ja
pan
powinienem,
tak mówi, to...
że powinna być ograniczona dążność różnych podmiotów gospodarczych do tego, żeby uzyskiwać wobec istniejącej sytuacji nadzwyczajne zyski.
Tak, ale wcześniej, jeśli dobrze zrozumiałem, powiedział pan, że chyba powinien rząd rozważyć obniżkę akcyzy.
Nie. To źle żeśmy się zrozumieli. Ja przez cały czas mówiłem, że nie powinno się ograniczać dochodów państwa, a akcyza to jest jeden z poważnych elementów dochodu państwa, szczególnie właśnie akcyza z benzyny.
No ja rozumiem, tylko że wysokie ceny paliw to są wysokie ceny żywności, wysokie ceny transportu,
ale
to podnosi inflację.
Można je obniżyć także innymi metodami. Przecież ja właśnie o tym mówiłem, że to nie jest jedyna metoda, żeby obniżyć tę cenę.
Ceny energii, one też niepokoją wielu Polaków. Są też takie propozycje, że rząd mógłby, powinien obniżyć choćby podatek VAT na prąd. On jest w Polsce bardzo wysoki, bo 23%, w innych krajach jest dużo niższy.
Panie redaktorze, no ciągle tutaj wpadamy w ten sam, można powiedzieć, korytarz, który doprowadzi do kryzysu finansowego państwa. Trzeba oczywiście dążyć do tego, żeby opanować inflację. Tutaj już Bank Narodowy, niektórzy mówią, że za późno, inni uważają, że to właściwy moment, podniósł stopy. Trzeba, jeszcze raz to powtarzam, podjąć także inne decyzje i sądzę, że to jest możliwe. Ale trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że mamy do czynienia z takimi czynnikami, na które rząd wpływu nie ma i nie mamy także na to, przynajmniej na razie, wpływu rządy innych państw. No tutaj musiałbym długo mówić o tym, jak ogromne, ogromne
inflacja
błędy
popełniłem. Inflacja w Polsce jest najwyższa w Europie i to powinno, myślę, niepokoić.
No to może rzeczywiście niepokoić i sądzę, że ta sytuacja szybko się zmieni, ale przy pomocy takich metod, które no, będą tutaj i efektywne, jednocześnie nie będą naruszały innych naszych planów, bo to są plany prospołeczne. To nie jest tak, że ktoś chce coś mieć dla siebie, ja mówię tu o rządzących, tylko chodzi o to, żeby społeczeństwo miało możliwości rozwojowe, żeby ta szansa na zmianę, tak bardzo pozytywną zmianę cywilizacyjną w Polsce została wykorzystana.
To jeszcze odnośnie cen paliw, przyszło mi do głowy kolejne pytanie, czy fuzja planowana Orlenu z Lotosem będzie miała wpływ na ceny paliw w Polsce, czy nie? Bo teoretycznie będzie to monopol, który może obniżyć, ale może być też tak, że będzie monopol, który będzie dyktował ceny i one będą coraz wyższe.
No, monopol to tutaj pan redaktor jednak chyba był łaskaw troszkę przesadzić.
Quasi.
Z tego względu, że u nas są także inne firmy. Co prawda one na ogół kupują paliwo rzeczywiście od Orlenu, ale jednak to są wielkie międzynarodowe koncerny, więc mogą tutaj grać na różne sposoby. Ja w tej chwili takiego niebezpieczeństwa nie widzę. Proszę pamiętać, że to są jednak firmy państwowe. No, w każdym razie z bardzo dużym udziałem kapitału państwowego, który ma moc decyzyjną i ich polityka, chociaż oczywiście podporządkowana kodeksowi handlowemu, zawiera jednak także ten element polityki państwowej.
Czyli fuzja jest cały czas, zdanie pana, wskazana i
jest
właściwa.
Wskazana, jest potrzebna także i dlatego, żeby na przyszłość w Polsce ceny paliw były raczej niższe niż wyższe.
Panie premierze, patrzę na zegar, jeszcze mamy niecałą minutę na antenie radiowej, potem uciekamy do internetu, spytam o sprawy unijne. Polska, Unia, no wiele się dzieje na tej linii. Czy zadeklaruje pan tutaj na tej antenie, w tym studiu, że dopóki pan ma wpływ na Prawo i Sprawiedliwość, jest pan w rządzie, czy tworzy pan rząd, tak, jest pan generalnie architektem tego układu rządowego, dopóki pan jest tym, kim jest, Polska nie podpisze cyrografu, na którym jest napisane Polexit?
Oczywiście Polexit jest fake newsem, pomysłem opozycji na zwiększenie poparcia społecznego, na integrację swojego zaplecza, ale przede wszystkim na jego rozszerzenie. Zapewniam państwa, że nie ma żadnych planów Polexitu. A jeżeli chodzi o konstytucję, to panie redaktorze, no ja jestem przeciwko Polexitowi, to tak bardzo twardo, zresztą przeciwko temu jest 90% społeczeństwa, więc w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast ja jestem też i za tym, żeby Polska była państwem suwerennym. Pan może nie pamięta roku 75 i 6, kiedy
pamiętam,
to zmieniono.
Ja przyznam, ale pamiętam.
No ale ja za to pamiętam jako dorosły człowiek. Nawet napisałem wtedy list z protestem. Kiedyś mi go jeden z historyków dostarczył, bo go znalazł w archiwach akt nowych.
To ja mam prośbę, panie premierze, żebyśmy o tym porozmawiali, ale już w internecie, bo myślę, że słuchacze mogą już mieć powoli nie tyle nas dość, co mieliby ochotę posłuchać muzyki, a więcej pytań, więcej tematów, bardzo ważne dla Polski, w internecie na rmf24.pl i radio rmf24. Czekamy, zapraszamy. Jaki to był list, panie premierze?
To był list ze sprzeciwem wobec zmian w ówczesnej konstytucji, które stwierdzały, że Polska jest konstytucyjnie sojusznikiem Związku Sowieckiego. A poza tym także uzależniały prawa od wykonywania obowiązków, co w ówczesnych warunkach oznaczało, że te prawa, które i tak były w wielkiej mierze iluzoryczne, miałyby stawać się jeszcze bardziej iluzoryczne. No, władza miałaby argument do tego, żeby mówić: praw nie macie, bo nie wykonujecie obowiązków. Krótko, a były to jeszcze inne złe rzeczy.
Ale gdybyśmy dzisiaj wpisali coś takiego do konstytucji, opozycja nie miałaby wtedy prawa mówić, że ktokolwiek chce dążyć do Polexitu.
No, wie pan, to nie jest tak, chociaż ten pomysł opozycja ma, że po przegranych wyborach rządzi opozycja. Ja wiem, że oni tak uważają, że czy wygrają, czy przegrają, to i tak mają rządzić, ale jednak ustój demokratyczny przewiduje, że rządzą ci, którzy wygrywają wybory. Chociaż rzeczywiście ma pan rację, opozycja tego kompletnie nie rozumie i nie rozumie też tego, ogromna część tego tak zwanego mainstreamu.
Panie premierze, ten pomysł wpisania 2/3, tak, żeby zdecydowana większość mogła głosować w Sejmie przeciw ewentualnemu wyjściu Polski z Unii Europejskiej, może to jest taki bezpiecznik, na który obóz Zjednoczonej Prawicy powinien się zgodzić?
Nie ma żadnego powodu, żebyśmy to czynili czymś, co jest na równi z konstytucją, bo to jest większość konstytucyjna, natomiast jest tutaj gwarancja, którą stanowi przede wszystkim polskie społeczeństwo, naród polski, który po prostu chce być w Unii Europejskiej. Nikt przytomny w polityce poza jakimiś marginesami nie może dążyć do tego, żeby tą sytuację zmieniać. Natomiast myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, w której zagwarantowana była suwerenność rozumiana w ten sposób, że oddajemy pewną część kompetencji Unii Europejskiej i przecież nikt tego nie kwestionuje. Nie kwestionuje, że w tym zakresie istnieje wyższość prawa europejskiego, natomiast pewną część, i to bardzo ważną część kompetencji, państwo zachowuje i w tej dziedzinie jest państwem suwerennym. I w związku z tym my tym się kierujemy i postawienie tej sprawy jasno przez Trybunał Konstytucyjny wywołało naprawdę bardzo pożyteczną dyskusję w całej Europie. Dzisiaj to już nie jest sprawa polska, to jest sprawa europejska i bardzo dobrze, bo musimy
Są też głosy przeciwne i spytam, panie premierze, czy nie boi się pan, może ma pan jakieś nieoficjalne informacje, że tych pieniędzy, o których tak dużo ostatnio mówimy, nie dostaniemy z Unii?
Panie redaktorze, strach jest w polityce najgorszym doradcą, najgorszym z możliwych i w związku z tym nie należy się bać, pieniądze nam się należą, prędzej czy później je otrzymamy, a jeżeli to będzie trochę później, to i tak sobie świetnie damy radę. Powtarzam, Polska w interesie własnym, ale także w interesie Europy musi pozostać państwem suwerennym, gdzie konstytucja jest najwyższym prawem, a proszę też pamiętać, że fakt, że konstytucja jest najwyższym prawem, jest także wyrazem suwerenności społeczeństwa, narodu, demosu, jak to się mówi z grecka, że tak powiem. I że jeśli nie jest najwyższym prawem, to demos, lud czy naród nie jest już obywatelami, tylko poddanymi. My nie chcemy być poddanymi niczyimi i w związku z tym to zajmujemy takie stanowisko, jakie zajmujemy i nie damy się tutaj ani szantażować, ani przekupować. Wiemy, jakie mamy prawa, wiemy, jakie są traktaty i będziemy walczyli o to, żeby to wyegzekwować. A poza tym ta sprawa ma jeszcze inny aspekt, o którym też warto wspomnieć. Otóż w tej konstrukcji, którą niektórzy proponują, to nie jest żadna konstrukcja federalna, tylko po prostu scentralizowana. My, Polacy, stracilibyśmy i suwerenność, i ten przymiot bycia obywatelami, ale na przykład Niemcy by tego nie stracili. Krótko mówiąc, mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, którą nikt, mając jakąś poczucie godności, ale także zwykły rozum, bo na tym można tylko stracić, także w tym wymiarze najbardziej materialnym zgodzić się nie może.
Panie premierze, skoro pan mówi, że pieniądze prędzej czy później na pewno dotrą, to spytam, czy to oznacza, że Izba Dyscyplinarna, o co też był toczony bój, między innymi od tego uzależnione wypłaty funduszy, przestanie istnieć? Czy ta ustawa jest już gotowa?
Komitet, którego jestem przewodniczącym, zatwierdził tą ustawę, ten projekt, wiele miesięcy temu. W ogóle nie było wtedy jeszcze tego sporu. Tylko to jest po prostu część Polskiego Ładu i to zostanie wprowadzone bardzo niedługo, ale no w ramach tego szerszego przedsięwzięcia trzeba opanować tą anarchię, która dzisiaj panuje w polskich sądach i trzeba jednocześnie zlikwidować te instytucje, które całkowicie się nie sprawdziły, a Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła.
To co jeszcze w takim razie uległoby likwidacji? Jaki jest nowy pomysł na sądownictwo? Ja wiem, że to jest temat rzeka, ale może powie pan o trzech najważniejszych sprawach.
Mogę powiedzieć o tym, że po pierwsze wedle tej reformy, no, która musi być przyjęta przez Sejm, Senat, no oczywiście Sejm może skorygować decyzję Senatu, no i przez pana prezydenta. Ale ja mówię o tych założeniach, które zostały przyjęte. To po pierwsze, wszystkie sądy będą miały status sądów okręgowych, to nie tylko poprawi sytuację sędziów, ale przede wszystkim poprawi sytuację tych, którzy przed sądami w różnych rolach stają. Z tego względu, że dzisiaj mamy sądy, które są bardzo ciężko obciążone. Tak obciążone, że w gruncie rzeczy sędzia nie jest w stanie wywiązać się ze swojego
obowiązku. Przeciętny obywatel pewnie powie, że nic się nie zmieniło od paru lat.
Tak,
a nawet jest gorzej.
A są sądy, gdzie to obciążenie jest bardzo niskie. Jeżeli będziemy mieli tutaj sąd okręgowy, no dajmy na to w województwie mazowieckim albo jakieś tam części województwa mazowieckiego, to będzie ta centrala w Warszawie, ale będą też sądy, które dotąd były sądami rejonowymi, niższe instancje, one będą tylko po prostu filiami tego sądu i będzie można te sprawy przekazywać i będzie można komuś, kto na przykład ma proces cywilny, powiedzieć: tu w Warszawie będzie pan miał wyrok za 3 lata, ale dajmy na to w Przasnyszu będzie pan miał za 3 miesiące. Do pana należy wybór.
To sprawa techniczna. Czy to oznacza, że wszystkich sędziów powołamy na nowo? Trzeba będzie zmienić?
To już jest, no czy na pewno tych, którzy są w tej chwili sędziami rejonowymi, a to jest większość sędziów, będzie trzeba awansować. Ale to już będzie z mocy ustawy.
Ale to znów pojawi się taki zarzut, że to jest weryfikacja, że będziecie chcieli unikać tych, którzy są dla was niewygodni.
Panie redaktorze, w tym akurat elemencie tej reformy weryfikacji nie będzie, no, że chyba żeby chodziło o jakieś ciężkie przypadki dyscyplinarne, bo one rzeczywiście występują. Natomiast przede wszystkim będzie to poważny, także skądinąd materialny awans tych sędziów. I likwidacja takiej sytuacji, w której no wielu dobrych sędziów oczekuje na awans sądu rejonowego przez wiele, wiele lat, a z powodów no pozamerytorycznych tego awansu nie otrzymuje.
Nie boi się pan buntu sędziów? Bo już mamy z czymś takim do czynienia.
Ja uważam, że ta reforma
na
tym poziomie, o którym w tej chwili mówię, nie powinna wywołać żadnych buntów, bo to jest reforma dla sędziów w oczywisty sposób korzystna. Natomiast jeżeli chodzi o wyższe instancje, no to będziemy mieli jakby przeniesienie kasacji na poziom sądów rejonowych, regionalnych, przepraszam, takich dużych sądów regionalnych, może nie wszystkich, części sądów regionalnych. No i będziemy mieli Sąd Najwyższy. Tutaj trwa jeszcze pewna dyskusja, ale generalnie rzecz biorąc to będzie sąd niewielki, taki, którego zadaniem będzie generalnie rzecz biorąc no, porządkowanie orzecznictwa.
Przenieśmy się na wschodnią granicę, panie premierze. To, co dzieje się tam od wielu tygodni, niepokoi. Spytam, czy myśmy nie przespali, a właściwie czy rząd nie przespał, ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, pewnego momentu, bo dopiero zaczęliśmy reagować pod koniec wakacji, pod koniec sierpnia. Litwini z tym wszystkim zaczęli się zmagać na początku lipca, pod koniec czerwca. Gdybyśmy my wtedy coś zrobili, być może teraz nie byłoby problemu.
No, problem byłby z całą pewnością. Sprawa była znana, podjęto wszystkie potrzebne decyzje, przerzucono siłę. Nie jest prawdą, że się do tego nie przygotowywano. Tam nie byłoby w tym momencie, w którym to już się w Polsce też pojawiło z pewnym nasileniem takich sił straży granicznej.
Ale ten trud zaczęto robić dopiero pod koniec wakacji. Gdyby zrobiono na początku lipca, być może byłoby inaczej.
Ale panie redaktorze, tego rodzaju rzeczy nie są przeprowadzone przy kamerach. No, ja zapewniam pana, że i decyzje, i później już ich wykonywanie miało miejsce wcześniej. Myśmy znali sytuację na Litwie, przewidywali, że to może się zmienić. Nawet ta decyzja o budowie tego ogrodzenia jest decyzją, która zapadła już wiele miesięcy temu. No, krótko mówiąc, wszystko następowało zgodnie z tym, co być powinno, tyle tylko, że to organ, no, który w tej chwili funkcjonuje w ramach rządu, czyli ten komitet, o którym wspominałem, ma tą cechę, no, konieczną w tym wypadku, że on działa ściśle tajnie.
Panie premierze, ten płot, który teraz ma być zbudowany na nowo, co zrobi, żeby on był budowany w sposób bardzo klarowny? Opozycja zarzuca wam, że to będzie kolejny tak zwany wał.
Panie redaktorze, no, jeżeli chodzi o tego rodzaju zarzuty, to ja bym radził opozycji, żeby no, jakby spojrzała w lustro, w szczególności jeżeli chodzi o te 8 lat, kiedy rządziła. Natomiast zarzuty wobec nas, no, to jest taka zwykła i to bardzo podła taktyka, która ma doprowadzić do pewnego odwrócenia stanu społecznej opinii. No, ta społeczna opinia po tamtych rządach była przekonana, ja wiem, że to jednak można po drugiej
że
stronie...
być tańszy, tak? Że budowa go może mieć bardziej klarowne procedury.
Redaktorze, no klarowne procedury w Polsce istnieją, tylko że ich zastosowanie przy budowie tego ogrodzenia no, przedłużyłby przynajmniej o rok jego rzeczywiste wybudowania. Nam to jest potrzebne szybko i taka dialektyka podejrzliwości, żeby to elegancko nazwać, która jest w tej chwili stosowana przez opozycję, naprawdę nie ma żadnych poważnych, faktycznych podstaw. Ja nie mówię, że zawsze, wszędzie jest wszystko dobrze. My nie przedstawiamy tak jak nasi przeciwnicy siebie jako aniołów. Natomiast działają wszelkiego rodzaju organy, które ścigają nadużycia i jeżeli by się coś wydarzyło przy budowie tego ogrodzenia, to z całą pewnością takie reakcje tak, żeby nastąpiły, ale wydaje mi się, że tutaj to niebezpieczeństwo jest stosunkowo niewielkie. Ale oczywiście szczerzonego Pan Bóg szczerze i na pewno odpowiednie organy państwowe, w tym CBA, będą miały baczenie na
Panie premierze,
to przedsięwzięcie.
Z naszym bezpieczeństwem, co zrobić, kiedy stan wyjątkowy się skończy? Sam pan powiedział, że nie będzie go można przedłużać. Co wtedy? Może zaprosić wojska amerykańskie na granicę, żeby nasz
można
strzegł?
Go przedłużać, tylko no, to nie może być od razu. No, takiej możliwości konstytucja niestety nie przewiduje, co jest
Czyli zrobimy
jest
dzień
błędem.
Przerwy i potem
no,
znów?
No nie, właśnie ja uważam, że lepiej jednak stworzyć ustawę bardziej odpowiadającą rzeczywistym potrzebom, bo stan wyjątkowy oczywiście może obowiązywać nawet bardzo niewielkiej części państwa, no ale on przecież przewiduje mnóstwo rygorów, których się tutaj nie stosuje, nie ma żadnej potrzeby, żeby kogoś internować, żeby wprowadzać cenzurę, żeby wprowadzać szereg innych ograniczeń i w związku z tym potrzebna jest po prostu nowa regulacja prawna. Mamy pewien kryzys, który być może będzie trwał bardzo długo i dlatego też trzeba to odpowiednio regulować.
A widzi pan potrzebę zaproszenia tam na granicy właśnie na przykład Amerykanów? Są niedaleko, bo stacjonują na Mazurach.
Nie widzę takiej potrzeby. Pomoc otrzymają ci, którzy potrafią się sami bronić. Jeżeli Polska by się nie potrafiła bronić nawet przed tego rodzaju agresją, to naprawdę nie mogłoby liczyć na żadną pomoc. My przede wszystkim musimy się bardzo wzmocnić militarnie i tego rodzaju przedsięwzięcia niedługo będą zaprezentowane Sejmowi. I oczywiście później także senatowie.
Ale mówi pan o granicy, czy o wzmocnieniu całego wojska?
Nie, o radykalnym wzmocnieniu całego wojska. To słowo radykalne oznacza tutaj rzeczywiście bardzo daleko idącą zmianę.
Myśli pan o nowych czołgach, nowych samolotach, czy armii nowego typu?
No, co to jest armia nowego typu, to ja nie do końca wiem. Ja wiem, że to jest w tej chwili bardzo modne i są
tak,
książki na ten temat, ale no, wiem, jaka jest hierarchia armii świata i żadna z nich nie jest mała, więc krótko mówiąc...
A widziałby pan potrzebę?
Nie jestem taki przekonany. Te mniejsze, które są w pierwszej dziesiątce, to mają jedną cechę. Oczywiście nie wszystkie. Znaczy, że mają broń nuklearną. No, takich możliwości my nie mamy.
Czyli bardziej chodzi o uzbrojenie czy liczebność armii?
I o to, i o to.
Widzi pan potrzebę powrotu do poboru?
Nie.
Nie, bo dziś mamy armię zawodową. Panie premierze, co zrobić z tą granicą, żeby uszczelnić ją? Bo nawet opozycja się zgadza, że granicę trzeba uszczelnić, ale żeby zachować zasady humanitaryzmu. Ci, którzy widzą te zdjęcia małych dzieci, tych rodzin, które tam są zziębnięte, no na pewno im się łamie i serce i pojawiają się łzy.
Panie redaktorze, no przecież nie tak dawno pokazano dziecko z Serbii. Ja nie przeczę, że tego rodzaju przypadki z winy oczywiście Łukaszenki i całej tej polityki mogą się zdarzyć, ale jeżeli się zdarzają, to te dzieci, a także i dorośli, bo oni też bywają w sytuacjach opresyjnych, no otrzymają pełną pomoc.
A pana serce nie rusza, jak pan widzi takie obrazki? Ja nie mówię o tym, o czym pan mówi, ja, tak? Mówię o tych rzeczywiście zdjęciach z Polski.
Jak ja widzę, jak reporterzy, fotografowie rzucają cukierki i dzieci przybiegają, no to wiem, że jakby podejść pod płot jakiegoś przedszkola i też rzucić cukierki, to dzieci też przybiegną. No,
oni twierdzą, że chcieli te dzieci nakarmić, że to nie był taki jakiś moment, no, ale, kiedy chcieli je przekupić, no to, tylko po prostu nakarmić. No to,
ale ja nie mówię tutaj o przekupowaniu, bo nie ma nic
złego. Żeby zrobić dobre zdjęcie w tym
nic
znaczeniu.
Nic złego w tym, żeby dziecku dać cukierek, no, pod warunkiem, że jest to odpowiedni cukierek. Natomiast mi chodzi o to, żeby nie czynić sytuacji wymyślonych, sytuacji faktycznych. Te dzieci zostały objęte odpowiednią opieką, no ale nie mogliśmy przecież rozdzielić rodzin, ponieważ ci rodzice nie chcieli złożyć odpowiednich dokumentów w Polsce. No to zostali, ale razem z dziećmi, to jest oczywiste i to jest właśnie humanitarne, odstawieni na teren Białorusi, w takich warunkach, które niczym im nie zagrażały.
Da się uszczelnić granice przy równoczesnym zachowaniu właśnie tego człowieczeństwa. Zresztą Kościół też apeluje o utworzenie tak zwanych korytarzy humanitarnych.
Panie redaktorze, sądzę, że my zachowamy człowieczeństwo najlepiej wtedy, jeżeli doprowadzimy do tego, że Łukaszence, który ma pewne kłopoty w tym względzie, z tym człowieczeństwem, się po prostu nie uda. Jeżeli mu się uda tą czy inną metodą, to z tym człowieczeństwem naprawdę będzie ogromny kłopot. Musimy się obronić, a człowieczeństwo po prostu zachowujemy. To jest stan w tej chwili istniejący. Jak ci, którzy sugerują, że jest inaczej, no albo są bardzo naiwni, albo bardzo cyniczni.
Panie premierze, widzi pan konieczność, potrzeby dopuszczenia dziennikarzy w te miejsca, bo wielu dziennikarzy chciałoby tam pojechać. Też tłumaczy, że na wielu frontach, wojnach bywali bardzo blisko walk, a tutaj im się nie pozwala.
No pan na pewno wie sporo, jak wszyscy ludzie, którzy coś wiedzą o świecie, o wojnie wietnamskiej. No ona właśnie została przegrana dzięki temu, że bardzo blisko pierwszej linii, albo w ogóle na pierwszej linii byli dziennikarze. Nie ma sensu.
Ale w Iraku, w Afganistanie bywali. No i bardzo
też,
blisko.
I też przegrane wojny.
Afganistan może po latach 20, tak, ale Irak?
No wie pan, ja bym nie powiedział, żeby to oni się zwyciężyło.
Czyli krótko mówiąc, nie widzi pan sensu i potrzeby.
Nie też, widzę sensu i potrzeby, szczególnie, że niestety tutaj jest bardzo wiele złej woli. Wie pan, gdyby w Polsce było normalnie, gdyby nie było opozycji totalnej, tylko normalna opozycja, gdyby ten język nie był tak potwornie wręcz zdegradowany, zwulgaryzowany, żebyśmy po prostu mogli normalnie rozmawiać.
No, a ktoś powie, że to jest ograniczenie wolności mediów.
No, panie redaktorze, no jest tak, że granicą każdej wolności są elementy, które określają wolność innych ludzi. No, ja nie czuję się człowiekiem wolnym, kiedy słyszę, że mam wy i tak dalej, albo żeby organizację, do której należy, no i to już nie będę tego cytował. Więc krótko mówiąc, wolność wedle klasycznej definicji, do granic wolności innego człowieka.
A to nie jest już cenzura?
Nie, to nie jest cenzura, to jest po prostu stosowanie cywilizowanych reguł, a nie doprowadzanie do zdziczenia.
Znów ktoś powie, że za granicą są zupełnie inne metody i ludzi się właśnie dopuszcza.
No nie wiem, czy się dopuszcza do tego rodzaju sytuacji, jaką mamy dzisiaj w Polsce, ale powtarzam, dopuszczano dokładnie ludzi pewnego zawodu, skądinąd zacnego, dziennikarzy. Często ludzie są bardzo dzielnych. Jeden z nich, Polak, zginął w tych okolicznościach, to doskonale pamiętam i podziwiam jego odwagę. Natomiast no, to nie przyniosło dobrych efektów.
Panie premierze, wrócę jeszcze do polityki krajowej na koniec. Pan powiedział, że pozycja Michała Dworczyka jest niezagrożona. To spytam, kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, że w ogóle doszło do wycieku tego typu korespondencji, które z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa no nie są dobre.
No to jest jeszcze sprawa, która musi być rozwiązana. Ja w tej chwili nie wypowiadam się co do ogólnej pozycji pana ministra, tylko co do tego, co ma nastąpić już bardzo niedługo.
Mhm. Bo no to bardzo ciekawe, co pan powiedział, czyli w takim razie być może jego pozycja nie jest tak mocna, jak myślałem.
Znaczy ja nie chcę wypowiadać się w tej chwili co do jego pozycji. Taki problem niewątpliwie istnieje, tylko że nie należy tutaj reagować w sposób taki, który by wypełniał oczekiwania tych, którzy w tej chwili to realizują, bo przecież to wiadomo, kto to zrobił. No to zrobili Rosjanie i my w żadnym wypadku nie będziemy się wpisywali w ich scenariusz.
No, Rosjanie może ujawnili, ale część tych maili chyba jest potwierdzona, że były prawdziwe.
No tak, no ale cała operacja ich porwania, no to nie jest tak, żeby minister Dworczyk dostarczył te maile Rosjanom. No to tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że to nie on.
A z ciekawości spytam, jeśli mogę, czy pan używa do korespondencji tej rządowej poczty, tej z domeny rządowej czy prywatnej, tak jak robił
nie,
to właśnie
ja
minister Dworczyk?
Nie, ja używam takich metod, które są w tych granicach ścisłej tajności i nie mogę panu o nich mówić. Rozumiem. W każdym razie one nie, na pewno nie wyciekną.
Ale to, że premier czy minister jego, bardzo ważny, korzystali z poczty prywatnej, no to chyba też nie jest dowód na to, że zachowywali się bezpiecznie.
Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć tak, no nie cieszę się z tego, no ale błąd jest rzeczą ludzką, więc to jest sfera błędów, a nie ze złej woli, ale oczywiście no, za błędy też się odpowiada.
Mniej więcej rok temu o tej porze ogłosił pan piątkę dla zwierząt. Czy teraz przy tych oczekiwanych pewnie też zmianach na fotelu ministra rolnictwa ten projekt, ta piątka dla zwierząt, to już jest wartość archiwalna, czy pan wróci do tego?
Panie redaktorze, wszelkiego rodzaju zmiany, także te, które są bardzo bliskie mi osobiście, no muszą następować w taki sposób, żeby to było w jakiejś, no nazwijmy to tak, korespondencji, związku z przemianami świadomości społecznej. I tutaj po prostu użyto złej nazwy. To nie była akurat inicjatywa ludzi dojrzałych, do których ja należę, ale tak było, bo piątki były dla ludzi, więc to jest jedna sprawa. A poza tym no, pewne elementy tego całego przedsięwzięcia jakby były troszeczkę wyprzedzające obecny stan świadomości i dlatego trzeba było spojrzeć na to inaczej. Ja to biorę pod uwagę jako polityk, chociaż jako nie polityk, bo w końcu jestem też zwykłym człowiekiem, no jest to dla mnie bardzo bolesne.
Panie premierze, pan mówił o tym wszystkim, ja tak też spoglądam na zegar, który cyka i tyka. Minister zdrowia mówi, że tyka czerwona lampka, bo czwarta fala COVID-a się rozpędza coraz bardziej. Ten przyrost jest naprawdę imponujący, jeśli chodzi o liczbę chorych i liczbę nawet już teraz zajętych łóżek szpitalnych. Czy to jest taki moment, jak pan myśli, że być może rząd powinien wprowadzić te tak zwane zielone paszporty, żeby wymusić na ludziach szczepienie się, które no zdaniem wielu lekarzy, czy większości lekarzy są taką tamą postawioną właśnie przy tym, żeby się wirus nie rozprzestrzenił?
No to jest niewątpliwie tama, co w tej chwili empirycznie jest stwierdzone. Natomiast jest pytanie o to, czy tego rodzaju metoda bez radykalnej zmiany charakteru naszego państwa byłaby skuteczna. Otóż no, nikt nie planuje w tej chwili takiej radykalnej zmiany charakteru naszego państwa, w związku z tym troszkę obracamy się w sferze abstrakcji.
Czyli ten zielony paszport nie, a obowiązkowe szczepienia?
No to jest coś jeszcze dalej idącego.
To jak zmusić, inaczej, złe słowo, jak sprawić, żeby Polacy w jakiś sposób obronili się
próbujemy,
przed tą czwartą falą.
Próbujemy przekonywać i będziemy w dalszym ciągu przekonywać, chociaż nie ukrywam, że tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem społeczny. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że szczepionki są bezwzględnie potrzebne. Jednocześnie też nie mam żadnych wątpliwości, że w konkretnych realiach, w jakich w tej chwili w Polsce żyjemy i które są wynikiem zarówno tej historii głębokiej, jak i historii ostatnich 32 lat, tak to możemy w tej chwili określić. My możemy zrobić wiele rzeczy, ale są też rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić.
Panie premierze, wiem, że tych pytań mam bardzo dużo, one są trochę od sasa do lasa, ale przyszło mi teraz jeszcze pytanie jedno dotyczące inflacji, bo pan powiedział, że ona no, może spadać, chociaż niektórzy mówią, że być może zobaczymy niedługo nawet 7% inflacji, i to jeszcze w tym roku w grudniu. Czy ma pan zaufanie do prezesa Glapińskiego i do polityki pieniężnej, którą prowadzi NBP, bo wielu ekonomistów mówi, że to jest nie najlepiej prowadzone, że trzeba było znacznie wcześniej podwyższyć stopy procentowe, te inflacje zostały przyhamowane?
Panie doktorze, no to jest pytanie, na które ja do końca nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie jestem ekonomistą. Wiem tylko, że jest różnica zdań. No, dla prezesa Glapińskiego, z którym nie jeden raz na ten temat rozmawiałem, bo go przecież znam od dziesięcioleci, ta inflacja ma przede wszystkim charakter kosztowy ze względu na wzrost kosztów energii, różnego rodzaju surowców i w związku z tym te metody, o których pan mówi, są tutaj no, w ograniczonym tylko stopniu skuteczne i nie należało ich stosować przedwcześnie. No. Inni ekonomiści mieli inne zdanie w tej sprawie i też inaczej określają charakter tej inflacji, chociaż ta kwestia kosztowa tu jest z całą pewnością bardzo istotna. Ale wspierać się można. No. W tej chwili profesor Adam Glapiński jest szefem Banku Narodowego, ma wsparcie Rady Polityki Pieniężnej. No i w związku z tym prowadzą taką politykę, na którą rząd wpływu nie ma. To ma proszę też pamiętać, że to jest jedna z takich zasad przyjętych w państwach, gdzie jest gospodarka rynkowa i jest demokracja, że Bank Narodowy jest instytucją niezależną.
Ma też pana wsparcie w takiej no, walce o drugą kadencję, jeśli chodzi o bycie prezesem?
Panie redaktorze, no co tutaj moje wsparcie jest warte? No przecież to prezydent decyduje.
Opozycja uważa, że pan jednoosobowo zarządza krajem.
No, to opozycja to uważa różne rzeczy, ale jestem przekonany, że to uważa, nie tyle uważa, co głosi. To znaczy we mnie, jeżeli chodzi o no, niszczenie mojego wizerunku, już tyle lat inwestowano, że się po prostu nie opłaca tego przesuwać. Ja już w tej roli, tak, że tak powiem, dożyję końca mojej kariery politycznej, a może i końca życia po prostu. Więc wiadomo, że zawsze to jestem ja, ale ja o sprawach tych, o których w tej chwili mówimy, nie decyduję, chociaż oczywiście mam własne zdanie i mam prawo z każdym w tej sprawie, choćby zupełnie prywatnie, bo w końcu to mój stary kolega, rozmawiać. No ja właśnie mogę powiedzieć tak, że mnie prezes Glapiński, jeżeli chodzi o te przyczyny inflacji, przekonuje. Natomiast no jednak się ucieszyłem, że tą decyzję już podjął i że to była decyzja nie o 25 punktów w górę, tak jak to postulowano przedtem. Także i ci ekonomiści, o których pan tutaj wspomniał, ale o 50 punktów, czyli no późniejsza, ale taka jak na obecne warunki dosyć radykalna.
A gdyby prezydent teraz zadzwonił do pana i spytał o pana zdanie odnośnie tej drugiej kadencji, powiedziałby pan tak?
Panie redaktorze, to jest sprawa taka, że jedno mogę panu powiedzieć na pewno, że prezydent do mnie w tej sprawie nie zadzwoni.
A gdyby, panie premierze, odezwał się Donald Tusk i zaprosił pana na taką debatę o Polsce, przyjąłby pan takie zaproszenie?
W tej chwili tego rodzaju debata miałaby sens tylko wtedy, gdyby Donald Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać ośmiu gwiazdek, tych brzydkich słów i powiedział, że no byliśmy w błędzie, trzeba wrócić do normalnych relacji w życiu publicznym, które przecież w końcu nie były doskonałe, były dalekie od doskonałości, ale jednak w Polsce tutaj już po 89 roku jakoś tam istniały. Gdyby do tego wezwał, gdyby powiedział przepraszam, bo ma za co przepraszać, to oczywiście tak.
A za co by powinien przede wszystkim przeprosić?
No za to, że jest w wielkiej mierze autorem tej wielkiej degradacji polskiego życia publicznego, z którą mamy dzisiaj do czynienia, degradacji języka. No i tej straszliwej fali nienawiści, która została jednak wywołana w wielkiej mierze sztucznie, bo jej przesłanki realne są bardzo niewielkie.
Donald Tusk to sam mówi o was, o drugiej stronie.
Tylko, że on mówi nieprawdę, ja mówię prawdę. I to dosyć łatwo udowodnić. Gdybyśmy mieli tutaj dużo czasu, to można by pokazać, jak to
no nie mamy, więc
wyglądało.
Pytam jeszcze, czy widzi pan efekt, tak, powrotu Donalda Tuska do polityki, bo chyba wrócił też po to, żeby po pierwsze w jakiś sposób odmienić platformę, a po drugie no dojść do władzy.
No i to akurat jest zupełnie normalne w polityce, natomiast jeżeli chodzi o efekt, to tak, na poziomie poprawy sytuacji platformy wewnątrz opozycji w stosunku na przykład do ruchu Pana Hołowni, to na pewno uzyskał. No, po prostu liczby to wskazują. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o ten efekt generalny, no to tutaj on jest jednak dość ograniczony. Sądzę, że liczył na znacznie więcej. Ale sprawa na pewno nie jest zamknięta, sprawa jego udziału w polskim życiu publicznym, takiego bezpośredniego udziału, bo właściwie zawsze w nim uczestniczył, także wtedy, kiedy był poza granicami Polski. To jest jeszcze coś, o czym ostatecznie będziemy mogli coś powiedzieć. Tak naprawdę to dopiero po wyborach.
Czuje pan zagrożenie? To jest ten polityk, który może odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy za 2 lata?
Nie czuję zagrożenia z powodu Donalda Tuska. Jeżeli w Polsce są różnego rodzaju zagrożenia, to nie są to zagrożenia dla Prawa i Sprawiedliwości, tak w tym wymiarze perspektywy wyborczej, tylko przede wszystkim to są zagrożenia dla naszego kraju, z tego względu, że rzeczywiście zostaliśmy zaatakowani. Ale ja jestem przekonany, że się obronimy.
Panie premierze, to na koniec pytam jeszcze o pana czas wolny, bo pan jednokrotnie mówił o tym, że bardzo długo pracuje, późno chodzi spać, myśli sprawami wagi państwowej, czy w tym wszystkim ma w ogóle pan czas dla siebie, taki zupełnie czas na relaks, odpoczynek i jeśli tak, to co pan wtedy robi?
Wie pan, trochę mam, to znaczy, jeżeli chodzi o soboty i niedzielę, czasem dość często jest tylko jeden z tych dwóch dni, czasem nie ma żadnego, ale tak się zdarza, że takie dni są. No i ja najbardziej lubię sobie spokojnie czytać. Natomiast czasem się to udaje, czasem się to nie udaje. To czytanie dzielę na dwie części. No, najpierw czytam dokumenty, których nie zdołem przeczytać w ciągu tygodnia. To jest nawet czasem ciekawe i przyjemne, czasem nudne, jak flagi z olejem, ale też trzeba. A później sobie czytam różne inne rzeczy. Chociaż no, mam takie poczucie, że 89 rok przyniósł wspaniałą zmianę w Polsce i absolutnie odrzucam zdanie tych wszystkich, którzy mówią, że się nic nie zmieniło. Ale z drugiej strony dla pewnej niewielkiej grupy ludzi, do której należę, przyniósł też no, pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o aktywność w sferze właśnie czytelnictwa. No można powiedzieć tak, aktywność intelektualna, to może bym przesadził, nie jestem intelektualistą, ale w każdym razie aktywność, która rozwija, która pozwala na stały kontakt z literaturą, w szczególności literaturą piękną, bo tę inną literaturę się jednak czyta. No, mogę powiedzieć jedno. Liczę, ale to nie jest zapowiedź odejścia na emeryturę, ale liczę, że Bóg pozwoli mi być jakiś czas na emeryturze i wtedy przynajmniej jakąś część tych strat nadrobię.
Życzę dużo sił, dużo czasu i dużo zdrowia i dla pana, panie premierze, i dla wszystkich naszych słuchaczy, którym dziękuję. Jarosław Kaczyński był naszym gościem. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i tak długą rozmowę. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Do zobaczenia.